Chciałbym, moi drodzy, żebyśmy dzisiaj rozprawili się z grzechem. Oczywiście najpełniej, najdokładniej, totalnie rozprawia się z grzechem sam Pan Jezus. Pokonanie w ogóle grzechu w nas to może być tylko Jego dzieło. Sami tego nie dokonamy. Ale grzech to nie tylko to, co czynimy, co myślimy, co mówimy, dobro, które zaniedbujemy. Grzech to też pewien sposób myślenia o sobie. Grzech to jego skutki, które przejawiają się bardzo specyficznym sposobem myślenia o sobie. I w tym znaczeniu chciałbym, abyśmy się dziś rozprawili z grzechem. Grzech jako taki oddajemy Panu Jezusowi i właśnie to pudełko, do którego wrzucacie swoje grzechy, ma być tego wyrazem, że rzeczywiście te grzechy oddajemy Jemu. Bo On się, tak jak powiedziałem, najlepiej z nimi rozprawia. Totalnie. I tylko On może nas z nich wyzwolić. Grzechy zresztą to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą tak faktycznie możemy Panu Jezusowi ofiarować. Bo to jest jedyna nasza własna rzecz. Wszystko inne dobro, które mamy w sobie, nasze dobre czyny, to wszystko jest dziełem Boga w nas. Jedynie grzech jest takim zupełnie naszym dziełem. Więc właściwie to jest jedyna rzecz, którą tak możemy w pełnym tego słowa znaczeniu od siebie dać Panu Jezusowi. To są właśnie nasze grzechy. Myślę, że za mało sobie to uświadamiamy. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, żebyśmy właśnie dziś rozprawili się z grzechem. Żebyśmy nasze grzechy jako coś, co jest takie bardzo nasze, własne, ofiarowali Panu Jezusowi. Ktoś powie, no ale przecież grzech jest złem. Nie godzi się Bogu ofiarować coś, co jest złe. Po ludzku pewnie tak, ale tego Pan Jezus chce. On chce, żebyśmy Mu oddali, ofiarowali nasze grzechy. Żebyśmy Jemu je zostawili. Na tym polega nawrócenie. Że przychodzimy do Niego z naszymi grzechami. Co to jest grzech? Grzech to złamanie Bożego prawa. Ale istotą tego łamania prawa jest błąd. Grzech to jest błąd. Grzech to jest pomyłka. Nasze polskie słowo grzech jest tłumaczeniem greckiego słowa, które oznacza właśnie pomyłkę, błąd. Dlatego mówimy o grzechu. Nie mówimy o złu, tylko o grzechu. Właśnie stąd się wzięło to takie specyficzne, można by powiedzieć, kościelne słowo. Grzech. Żebyśmy nie musieli używać słowa, które owszem ma tutaj też pewne uzasadnienie, ale żebyśmy nie używali słowa zło. Uczyniłem zło. Popełniłem grzech. Raczej tak mówimy. To znaczy popełniłem błąd. Pomyliłem się. Chciałem dobrze, a wyszło źle. Szukałem czegoś dobrego, a okazało się, że poszedłem w niewłaściwą stronę i stało się coś złego. Tak, stało się coś złego. Błąd niesie ze sobą zawsze jakieś złe skutki. Więc w tym znaczeniu jest złem. Ale jednak trzymamy się tego określenia grzech, pomyłka, błąd. I to jest bardzo ważne. Pan Jezus bardzo chce, żebyśmy w ten sposób o sobie myśleli w kontekście naszych właśnie pomyłek. Czasem być może bardzo poważnych, które potem rzutują na całe nasze życie. Ale On tego chce. Dlatego zawsze, kiedy mówił o grzesznikach, to nie mówił o ludziach złych. Mówił o ludziach zagubionych. Mówił o ludziach chorych. Dobrze pamiętamy, że kiedy mu zarzucano, że chodzi do grzeszników i jada z nimi, to Pan Jezus mówił, przecież chorzy potrzebują lekarza. A kiedy innym razem to samo faryzeusze i uczeni w piśmie Panu Jezusowi zarzucali, że jest przyjacielem grzeszników, to On wtedy opowiedział im przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie i wreszcie o synu marnotrawnym. O synu marnotrawnym, który kiedy wrócił do ojca, usłyszał bardzo usprawiedliwiające go słowa: oto zagubiłeś się, ale odnalazłeś. A więc w oczach Pana Jezusa nigdy nie jesteśmy źli. Nigdy. W oczach Pana Jezusa po prostu jesteśmy tymi, którzy popełniają błędy. I w związku z tym gubimy się. Gdzieś tracimy tę właściwą drogę, schodzimy z niej, ale przez błąd, przez pomyłkę. I tę właśnie pomyłkę nazywamy grzechem. Oczywiście, że za tym błędem stoi łamanie Bożego prawa. Ale co jest tym prawem? Kiedy naród wybrany, kiedy my, ludzkość, właściwie tak trzeba powiedzieć, byliśmy przygotowywani, bo naród wybrany był po prostu tą wybraną cząstką ludzkości, przygotowywaną na przyjście Boga na świat. Kiedy działo się to właśnie przygotowanie, kiedy ono się właściwie, można powiedzieć, dopiero zaczynało, rozkręcało, otrzymaliśmy jako ludzkość dekalog. Bez tego nie bylibyśmy choćby w tej cząstce, jaką jest naród wybrany, nie bylibyśmy przygotowani na przyjście Chrystusa. To był niezbędny etap. Ale Boże prawo nie sprowadza się do dekalogu tylko. Nie zamyka się w nim. I wyraźnie Pan Jezus dał to do zrozumienia. Zapewne dobrze pamiętamy te słowa Pana Jezusa z kazania na górze, gdzie Pan Jezus mówi: nauczeni jesteście przykazania nie zabijaj. A ja mówię wam, że kto powie drugiemu człowiekowi, ty bezbożniku. Albo powie drugiemu człowiekowi, raka, czyli ty pusta głowo, ty głupku, ty idioto. Też zabija człowieka. I w tym samym za chwilę kazaniu Pan Jezus mówi, powiedziane jest nie cudzołóż. A ja wam mówię, kto pożądliwie patrzy na jakąkolwiek kobietę, na jakiegokolwiek mężczyznę, cudzołoży. I moi drodzy, jak się wczytamy dobrze w to kazanie na górze, to nagle uświadomimy sobie, że przecież my wszyscy grzeszymy. Dokładnie to, co Pan Jezus powiedział tym ludziom, którzy przyszli ukamienować ową kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pan Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Tak. Bo wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I jakiekolwiek porównywanie się, jestem mniejszy, jestem większy, jestem mniejszym grzesznikiem czy większym, nie jest w duchu Chrystusowej nauki. Wyraźnie to Pan Jezus ukazał w przypowieści o tych dwóch facetach, którzy przyszli do świątyni pewnego razu. Jeden z nich podszedł pod sam ołtarz i mówi, dzięki Ci, Panie, że nie jestem taki jak inni, jak ci grzesznicy, ale że czynię tyle dobra, że daję jałmużnę, że składam Tobie ofiary, że jestem pobożny. A ten drugi zatrzymał się w progu świątyni i modlił się, Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. I Pan Jezus, jak pamiętamy, powiedział, ten odejdzie usprawiedliwiony, nie tamten. Nie ten, który przyszedł pod sam ołtarz. I zapewne nie naciągając faktów, nie kłamiąc, mówił o tym, że jest lepszy od innych. Nie ma, moi drodzy, w Kościele tak naprawdę mniejszych i większych grzeszników. Jeżeli tak myślimy, to nie jesteśmy zgodni z nauką Chrystusa. Chrystus nas nie dzielił na mniejszych i większych grzeszników. Nigdy tego nie robił. Wręcz bardzo radykalnie tępił, można powiedzieć, taką postawę. Myślę, że w tym, co mówię, wielu z was odnajduje echo tego, co mówi obecny papież choćby, a nie on jeden w Kościele, nie on pierwszy. Nie możemy się porównywać. To nie ma sensu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy złamaliśmy prawo Boże, ponieważ prawo Boże nie sprowadza się do dekalogu, nie sprowadza się do nie miej bogów cudzych przede mną, nie bierz imienia Pana Boga nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czci ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy. Do tego nie sprowadza się prawo Boże, ponieważ prawem Bożym, do którego powinniśmy się zastosować, jest miłość. A miłość to jest coś dużo więcej niż to wszystko, o czym mówi dekalog. Czyli mówiąc inaczej, Któż z nas kocha doskonałą miłością, aby mógł powiedzieć, że jest mniejszym grzesznikiem albo tym bardziej w ogóle bez grzechu? Kto z nas potrafi kochać? Tak jeszcze nawiązując do Ewangelii o kobiecie cudzołożnej, która, jak mówiłem wczoraj, będzie takim mottem całych naszych rekolekcji. Niektórzy twierdzą, że Pan Jezus, pisząc palcem na ziemi, pisał imiona kobiet, z którymi cudzołożyli ci ludzie, którzy przyszli ukamienować tę kobietę. Jest to zapewne bardzo prawdopodobne, ale nie musiało wcale tak być. Nie wiemy, co Pan Jezus pisał palcem po ziemi. Natomiast to, co było takie wyjątkowe, szczególne w tym wydarzeniu, to to, że ci ludzie w obliczu Pana Jezusa zobaczyli, nawet jeśli nie cudzołożyli, że oni są tak naprawdę takimi samymi grzesznikami jak ta kobieta. Nawet jeśli nie cudzołożyli. Nie da się przestrzegać prawa Bożego tak długo w pełni, tak długo, póki nie naśladujemy w pełni Pana Jezusa. On jest tym prawem. Dla nas, chrześcijan, dekalog jest tylko jakąś wskazówką, pomocą na początku może naszej chrześcijańskiej drogi. Ale w pewnym momencie naszym dekalogiem tak naprawdę jest już osoba Chrystusa. On sam. Więc póki nie jestem taki jak On, grzeszę. Jestem grzesznikiem. Błądzę. Mylę się. I to nie ma znaczenia, czy tak trochę, czy tak bardziej. Oczywiście lepiej, jeżeli mniej. Ale co to znaczy mniej? Jak to zmierzyć? Lepiej się tym nie zajmować. Lepiej właśnie nie wyciągać żadnych miar, tylko patrzeć na Pana Jezusa, a potem na siebie. I zobaczyć, w czym jeszcze błądzę, w których momentach mojego życia, w jakich moich czynach, w jakich słowach, w jakich myślach, w jakich zaniedbaniach nie naśladuję Pana Jezusa. Czyli błądzę. Czyli błądzę. Na temat tej relacji między dekalogiem a prawem, które nam przyniósł Pan Jezus, a przykazaniem jednym, jedynym, które nam Pan Jezus zostawił. Również te słowa zapewne bardzo dobrze pamiętamy. Pan Jezus powiedział: zostawiam wam tylko jedno przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I tę relację między właśnie prawem Starego Testamentu a prawem, które przynosi nam Pan Jezus, ujął w swojej książce Największy Dar Paulo Coelho. Pisze tak, w nawiązaniu do hymnu o miłości z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. List do Koryntian nie jest jedynym tekstem, w którym miłość określana jest jako summum bonum, największy dar. Jej wartość podkreślają wszystkie wielkie dzieła chrześcijaństwa. Święty Piotr mówi: przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. A święty Jan mówi: Bóg jest miłością, W innym fragmencie listu świętego Pawła czytamy, że miłość jest wypełnieniem prawa. Dlaczego święty Paweł to mówi? W tamtych czasach ludzie wierzyli, że po śmierci pójdą do raju, jeśli będą żyli zgodnie z 10 przykazaniami i setkami innych praw zebranymi w kodeksie przymierza. Przestrzeganie tych praw było najistotniejsze, ważniejsze nawet od samego życia. Dlatego Chrystus powiedział: pokażę wam prostszą drogę do mego Ojca. Jeśli to pojmiecie, będziecie postępować bez obawy, że obrażacie Boga. Miłość. Jeśli będziecie kochać, wypełnicie prawo, nie zdając sobie z tego sprawy. Moi drodzy, a iluż z nas, dzisiejszych chrześcijan, katolików, żyje ciągle w tym samym przekonaniu, że jeśli będą żyli zgodnie z 10 przykazaniami i może jeszcze innymi prawami zebranymi w kodeksie przymierza czy w prawie kanonicznym, w przykazaniach kościelnych, to na pewno pójdą do nieba. A to jest błąd. Pan Jezus mówił, że to nie wystarczy. Że to nie wystarczy. Że trzeba nauczyć się kochać. Że trzeba przestrzegać jedno przykazanie, ale rzeczywiście najtrudniejsze. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Co dalej mówi Paulo Coelho? Sami możemy się przekonać, czy ta zasada sprawdza się w życiu. Weźmy pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca. Oto jest miłość. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Czy odważylibyśmy się mówić bez szacunku o kimś, kogo kochamy? Nie. Albo pamiętaj, aby dzień święty święcić. Czyż nie czekamy z niecierpliwością na spotkanie z ukochaną osobą, by całkowicie poświęcić się miłości? Tak samo postępujemy wobec Boga, jeśli Go kochamy. Jeśli pokochamy Boga, niepotrzebne będzie nam przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To znaczy bądź przynajmniej w niedzielę na mszy świętej. To miłość, mówi dalej Paulo Coelho, zmusza nas, byśmy przestrzegali praw ustanowionych przez Boga. Komuś, kto kocha, nie trzeba przypominać, żeby czcił swego ojca i matkę, albo żeby nie zabijał. Człowiek, któremu leży na sercu dobro bliźniego, nikogo nie okradnie. Czy da się w ogóle okraść kogoś, kogo się kocha? Niemożliwe. Nie trzeba mu przypominać, by nie składał fałszywego świadectwa przeciw swemu bliźniemu. Nie zrobi tego, tak jak nie będzie pożądał żony bliźniego swego. Tak więc miłość jest wypełnieniem prawa. Miłość to zasada stanowiąca podsumowanie wszystkich innych reguł. Z przykazania miłości wywodzą się wszystkie pozostałe przykazania. Miłość to tajemnica życia. Tę prawdę zrozumiał święty Paweł i dlatego napisał list, którego fragmentem jest piękny hymn o miłości. Znajdujemy w nim najpiękniejszy i najważniejszy opis summum bonum, największego daru, największego dobra. I dobrze pamiętamy, od jakich słów ten hymn o miłości się zaczyna. Gdy święty Paweł mówi tam, w kontekście zresztą wielu różnych darów duchowych, pięknych, którymi Bóg nas obdarowuje, mówi: ja wam teraz powiem o darze największym, najwspanialszym, bez którego będziecie niczym, albo co najwyżej cymbałem brzęczącym, co najwyżej cymbałem brzęczącym. Moi drodzy, chciałem koniecznie o tym wam powiedzieć, żebyście skupiali się w swoim życiu, w życiu chrześcijańskim, w swojej relacji z Bogiem, w swoim uczestniczeniu w życiu Kościoła właśnie na tym, co jest najistotniejsze, na miłości. Żebyśmy o miłość się pytali, obojętnie jaka była, jaka jest historia twojego życia. Pytaj się o twoją miłość dziś. Czy ty dziś kochasz? Czy ty dziś naśladujesz Chrystusa? Jeżeli ta miłość, którą w sobie odnajdujesz, będzie autentyczna, a będziesz winien naprawienia jakiś krzywd, poczujesz to, zobaczysz to, zrobisz to. Nikt nie będzie musiał cię do tego zmuszać. Ale to nie jest powiedziane. Dobrze wiecie, ja o tym bardzo dobrze wiem, bo poznałem wiele, mnóstwo historii małżeństw niesakramentalnych. Że bardzo często ten ponowny związek, wejście w ponowny związek, nie wiąże się z jakąś krzywdą komuś wyrządzoną. Dlatego, moi drodzy, nie o to chodzi, żeby szukać grzechu tam, gdzie być może go nie ma. Być może. Tym, co ostatecznie rozstrzyga o tym, czy jest grzech w naszym życiu, to jest właśnie nasze podobieństwo do Chrystusa. To jest nasze naśladowanie Jego miłości. To jest ostateczne kryterium. To jest ostateczne kryterium. Człowiek, który popełnia błędy, to nie jest człowiek zły. Zadajmy sobie pytanie, zadajcie sobie pytanie, czy twój ten niesakramentalny związek, którym teraz żyjesz, jest błędem? Czy łamie prawo Boże, jakim jest miłość? Nawet jeżeli u początków tak było, to zadaj sobie to pytanie, jak jest dziś, teraz? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o grzechu. Żeby się z nim rozprawić, musimy, moi drodzy, pamiętać, że grzech przybliża nas do Boga. Wbrew temu, co najczęściej się mówi, słyszy, grzech przybliża nas do Boga. W pierwszym momencie nie, bo jest, jak mówiliśmy sobie, zejściem z właściwej drogi. Z tej drogi, którą jest Chrystus. Ale jakże wielu ludzi właśnie z powodu swojego grzechu bardzo przybliżyło się do Chrystusa. Choćby właśnie ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie, którą przyprowadzono do Pana Jezusa z zamiarem ukamienowania. Moi drodzy, ona poznała Chrystusa dzięki swojemu grzechowi. Gdyby ona nie cudzołożyła, nie poznałaby Chrystusa, nie spotkałaby się z Nim, nie usłyszałaby tych pełnych miłości słów Niewiasto, nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. U początków był grzech. A więc, moi drodzy, unikajmy grzechu, ale jeśli on się pojawił w naszym życiu, to powiedzmy sobie jasno, że pojawił się po to, aby nas przybliżył do Pana Jezusa. Abyśmy do Niego przylgnęli, abyśmy do Niego przyszli z tym naszym grzechem, z tym naszym błędem. Pytając Go: Panie, co mam dalej robić? Dobrze, znamy też historię Zacheusza. Człowiek, który chciał koniecznie zobaczyć Pana Jezusa, ale był grzesznikiem. Nie liczył więc na żadne spotkanie z Nim. Chciał Go tylko zobaczyć, a ponieważ był niskiego wzrostu, wszedł na drzewo. Ale Pan Jezus zatrzymał się pod tym drzewem i powiedział: Zacheuszu, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Właśnie z powodu tego, jak żyjesz. Ludzie szemrali do grzesznika, poszedł. Czemu właśnie do niego? Bo on popełnił wiele grzechów. To właśnie jego grzech zatrzymał Pana Jezusa pod tym drzewem i kazał mu powiedzieć: Zacheuszu, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. To grzech. To nie święte życie Zacheusza. To nie jego wspaniałomyślność. Wspaniałomyślność pojawiła się później, kiedy pobył z Panem Jezusem trochę, olśniło go, już wiedział, co ma robić i zaczął robić wiele dobrych rzeczy. Bo tak działa obecność Pana Jezusa. Ale najpierw trzeba pozwolić, żeby Pan Jezus wszedł w nasze życie. Przyszedł do nas takimi, jakimi jesteśmy. Przyszedł do nas, zanim potrafimy cokolwiek zmienić w sobie, w naszym życiu, zanim potrafimy podjąć jakieś decyzje. I nie bójmy się, nie bójmy się, że Pan Jezus przyjdzie, aby cokolwiek dobrego zniszczyć w naszym życiu. Nie, Pan Jezus nigdy dobra nie będzie niszczył. I kolejna też zapewne dobrze nam znana i pamiętana historia z Ewangelii. Ta kobieta, o której już też chyba wczoraj wspominałem, która przyszła do Pana Jezusa, kiedy był u faryzeusza Szymona w gościnie. Łzami obmywała mu stopy, włosami wycierała. I Pan Jezus powiedział temu faryzeuszowi Szymonowi, który oburzał się na to, że Pan Jezus pozwala tej grzesznej kobiecie go dotykać, powiedział: Szymonie, komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Może więc, jeżeli zawsze myślałeś o sobie jako o wielkim grzeszniku i rzeczywiście masz tych grzechów wiele na sumieniu, może one wydarzyły się w Twoim życiu właśnie po to, abyś teraz wiele umiłował, wiele umiłowała. Może właśnie po to. Moi drodzy, nie bójmy się miłości. Nie bójmy się miłości. To znaczy, nie bójmy się, że nie będziemy potrafili kochać, że nas na to nie stać, że kto, ale nie ja. Nie bójmy się. Kiedy Pan Jezus powoływał Szymona Piotra, kiedy wszedł w jego życie w sposób taki dość symboliczny, bo najpierw wszedł do jego łodzi, kiedy potem po ofitym połowie ryb Piotr padł do stóp Pana Jezusa, chwycił go za nogi i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Pan Jezus powiedział: nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Zobaczysz, ja Ciebie nauczę. Ja Ciebie nauczę tego, co Tobie dziś nawet na myśl nie przychodzi, a co jest piękne, co jest wspaniałe. Nauczę Cię kochać, bo to moim zdaniem znaczyły te słowa: uczynię Cię rybakiem ludzi. Nauczę Cię kochać, nauczę Cię być dla innych. Uczynię Cię kimś wspaniałym, ale pójdź za mną. I nie bój się. Nie bój się, że nie dasz rady. Nie bój się, że to Ciebie przerośnie. Nie, mamy czas. Tu nie musi naraz wszystko się stać. Pójdź za mną. I to jest, moi drodzy, najważniejsze w naszym życiu. Czy ostatecznie zechcemy nauczyć się kochać? Być może właśnie ta sytuacja życia w małżeństwie niesakramentalnym też ma być dla Ciebie pomocą, abyś nauczył się kochać. Być może właśnie to jest Twoja droga. I to jest w życiu najważniejsze. Czy nauczyliśmy się kochać? Na koniec jeszcze raz odwołam się do Paulo Coelho, do tej mądrej książeczki Największy dar. Do fragmentu, w którym autor mówi tak: główny cel naszego życia na ziemi to nauczyć się kochać. Życie stwarza nam wiele możliwości, byśmy opanowali tę sztukę. W każdej chwili naszej ludzkiej egzystencji możemy nauczyć się miłości. Życie to niedługie wakacje, lecz ciągła nauka. Najważniejszą zaś lekcją jest nauka miłości. Trzeba wciąż uczyć się kochać. Co sprawia, że ktoś staje się wielkim artystą, pisarzem czy muzykiem? Praktyka. Co sprawia, że ktoś jest uznawany za wielkiego człowieka? Praktyka. Tylko tyle. Dla rozwoju duchowego, równie ważne jak dla rozwoju fizycznego, jest ćwiczenie. Kto nie ćwiczy mięśni ramion, nie będzie miał bicepsów. Jeśli nie poddasz swojej duszy ćwiczeniom, będziesz słaby psychicznie i nie zaznasz radości towarzyszącej przemianom duchowym. Miłość nie jest wytworem chwili. W miłości objawia się bogactwo i siła życia. Człowiek może się spełnić tylko przez nią. By tak się jednak stało, potrzebujemy ciągłych ćwiczeń praktycznych. Spróbujmy spojrzeć na świat jak na wielki warsztat, w którym uczymy się miłości. Przestańmy walczyć z tym, co przydarza nam się w życiu. Nie narzekajmy, że wciąż musimy być czujni, zmagać się z nieprzyjaznym otoczeniem, stykać się z niedobrymi ludźmi. To jest właśnie warsztat, jaki stworzył dla nas Bóg. Nie bójmy się pokus, nie dziwmy się, że pełno ich wokół i stale musimy czynić wysiłki, by im nie ulec. W ten sposób Bóg kształtuje naszą duszę. Wszystko to uczy nas cierpliwości, pokory, poświęcenia, tolerancji. Nie odrzucajmy ręki, która nas rzeźbi, bo to ona wskazuje nam dalszą drogę. Uwierzmy, że z każdą minutą stajemy się coraz piękniejsi. Choć trudno to zaakceptować, przeciwności losu i pokusy są narzędziem w ręku Boga. Goethe mówił: talent rozwija się w samotności, charakter w rwącej rzece życia. Talent rodzi się w samotności, wytrwałość, wiara, siła modlitwy w trudach życia. Osobowość człowieka kształtuje się jedynie przez jego aktywny udział w życiu. W codzienności uczymy się miłości. I to jest, moi drodzy, jedyna droga do rozprawienia się z grzechem. Uczyć się miłości. To jest jedyna droga.